Rozmowy nocą. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia, skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień, jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko.
Kłaniam się Państwu pięknie. Dobry wieczór. Dziś z moim gościem porozmawiamy, jak odbudować siły po kryzysie psychicznym, jak się wzmocnić. Mam wrażenie, że większość z nas jest w pewnym sensie po kryzysie psychicznym związanym z pandemią. A spotkamy się z Martą Czepukoć, coachem personalnym Senta Coaching, która ludziom pomaga odzyskiwać spokój, bezpieczeństwo, poczucie sprawstwa. Porozmawiamy też o tym, dlaczego bardzo warto sięgnąć po wsparcie profesjonalne, kiedy czujemy, że nie dajemy rady, a rzeczywistość nas przytłacza, przerasta. Ale najpierw zagramy. Zagramy z płyty Renata Przemyk i Mężczyźni.
Mam tylko kilka prośb, nim przekroczysz próg. Nie przynoś ładnych słów, bo jeśli tak ma być, to wolę, żebyś nie przychodziła już.
Nie przychodzi.
Czuję, że w takich słowach anioły śpią, lecz ciągle nie ma w nich mnie. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyjeduszy każdy kąt wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle? Czemu mi z tobą źle?
Renata Przemyk i Leski z płyty Renaty z Mężczyznami jeszcze zaśpiewa z Grzegorzem Turnałem na koniec audycji, a tymczasem połączyłam się z Martą Czepukoć, coachem biznesowym, także coachem personalnym, tak zwanym life coachem.
Dzień dobry, Marta.
Witaj, Haniu, cześć.
Mamy taki dziwny czas, bo najpierw był rok pandemii, a teraz niby powoli wychodzimy z tej pandemii, ale jesteśmy bardzo pokiereszowani jako ludzie, jako społeczeństwo, jako jednostki. Myślę, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej. Nawet jeśli nie straciliśmy pracy, nie straciliśmy posady, nie straciliśmy zdrowia, kogoś bliskiego, pieniędzy, to ten czas nas bardzo zmienił. Jak odzyskać siłę i nadzieję? Zadam takie na początek ogólne pytanie. Po takim wstrząsie, takim tsunami, jakim dla nas wszystkich, niemalże wszystkich, był czas pandemii.
No Hania, zdecydowanie jakoś tak jak wspomniałaś na początku o tym, jak trudny był ten rok, no to z mojej perspektywy, patrząc na to, co się wydarzyło już ponad rok, to rzeczywiście tak, to był naprawdę rok kryzysowy. I nie bałabym się tego nazwać właśnie kryzysem, i to z perspektywy z jednej strony patrzenia na to jako life coach, czy jako osoba, która wspiera ludzi w odbudowie po kryzysie, też w przejściu przez kryzys, ale też patrząc na większość znajomych, przyjaciół, na mnie samą, no przyznam się tak, że lockdown i przede wszystkim pierwsze miesiące tego kryzysu były bardzo trudne, ale nadal wychodząc pojawia się wiele wątpliwości i też spotykamy się niejednokrotnie z pewnego rodzaju też taką, bym powiedziała, bezbronnością, niepewnością tego, jak to będzie dalej. No i dodajesz pytanie, jak się odbudować, jak się w pewnym sensie ustawić do tej rzeczywistości.
Co teraz zrobić? Co zrobić? Wiesz, z tymi emocjami, z tym przygnębieniem, z tą niepewnością jutra, właśnie w związku z tym z lękiem, który w nas jest, jakieś rozdygotanie. No już nic, wydaje się, nie będzie długo takie samo.
No nie będzie takie samo, bo przechodzimy przez dużą zmianę aktualnie na poziomie indywidualnym, społecznym, kolektywnym, ja myślę, że nawet na duchowym. I nigdy już nie będzie to samo, co było, ale to, co możemy zrobić na ten moment, to przede wszystkim zacząć od siebie. I z mojej perspektywy bardzo ważne byłoby w pierwszej kolejności nie bać się mówić o tym, czego się boję. Nie bać się mówić o swoich emocjach. Przede wszystkim pozwolić sobie na to, że je czujemy, że one są. Psychologia klasyczna mówi o tym, że każda emocja de facto, i ta przyjemna, i nieprzyjemna, niesie jakąś ważną informację. No niestety bardzo często nie byliśmy tego uczeni jako dzieci, tak? No, mówiono nam bardzo często nie płacz, nie złość się, bądź grzeczna. A ja tutaj chciałabym bardzo jasno podkreślić, że pierwszym takim krokiem do zdrowia psychicznego, do tego, żeby się odbudować, ale też żeby po prostu zacząć też bardziej stabilnie, tak bardziej z taką większą uważnością podchodzić do aktualnego kryzysu, to przede wszystkim warto byłoby uznać swoje emocje, uznać swoje stany, które się pojawiają i nie pozostawać w tym samemu.
To zacznijmy od tego, co to znaczy uznać te stany, które w nas się pojawiają. Czy to znaczy, żeby chodzić i opowiadać o tym bliskim i znajomym, że się boję, że mam w sobie duży poziom niepokoju albo złości?
Tak, świetne pytanie. Ja jestem zwolenniczką zdecydowanie tego, aby wybierać odpowiednie osoby do dzielenia się. Sama przeszłam przez depresję kliniczną, a trwało to 2,5 roku, zanim się odbudowałam. I przyznam się, że dopiero pracę z psychoterapeutą również miałam wsparcie psychiatry i wielu dobrych przyjaciół. Dopiero ta odbudowa pozwoliła mi naprawdę stanąć do swojej mocy życiowej, do pewnego rodzaju głębokiego spokoju, do miłości, do większej otwartości. I dlatego wspominam o mojej historii, ponieważ nie bez przyczyny pomagam ludziom w kryzysie. I przede wszystkim to, co jest istotne, to dzielić się z osobami, które będą dla ciebie wsparciem. I co to znaczy wsparcie? Tutaj chciałabym zdefiniować to dosyć jasno. Chodzi o to, że ktoś będzie miał objętość wysłuchać ciebie. Ktoś nie będzie ciebie oceniać, czy to jest dobre albo złe, że tak czujesz, ale też, że będzie to osoba, która jest w stanie w pewnym sensie zaakceptować ciebie z tym, co się wydarza i być może też pomóc ci zrobić ten krok drugi. A co jest krokiem drugim, to być może za chwilę.
To powiesz za chwileczkę, a ja jeszcze dopytam. Taką tendencję mają osoby, którym chcemy powiedzieć o naszych emocjach, o naszych trudnych przeżyciach, żeby nas pocieszać. I to pocieszanie wygląda w najróżniejszy sposób. Czasami mówią, ale się nie przejmuj, nie będzie na pewno tak źle. No już, 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 no już nie mów o tym, już nie myśl o tym, myśl o czymś miłym. Albo wszystko będzie dobrze, zobaczysz, wszystko się jakoś ułoży, no już przestań, no wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji. Albo, ach, to u ciebie to nic, a jak ja się czuję dopiero, tak? Czyli taki rodzaj licytacji. Więc tak sobie myślę, że naprawdę, Marta, poza wieloma gabinetami terapeutycznymi, psychologicznymi, coachingowymi, trudno znaleźć osobę, która będzie miała te wszystkie umiejętności w słuchaniu i w przyjmowaniu naszych emocji, o których ty powiedziałaś.
No przyznam się, że mam ze sporą wiarę w człowieka, chociaż bliskie mi jest jednak urealnianie, więc dziękuję, że mnie ściągasz na ziemię. Niestety nie uczono nas bardzo często tego, żeby umieć odnaleźć się w sytuacji, kiedy druga osoba jest w kryzysie.
Tak.
Kiedy pojawiają się ataki paniki, kiedy boję się o to, że stracę pracę, kiedy straciłam pieniądze, nie wiem, co będzie dalej. Rzeczywiście dużym błędem jest chęć pocieszania, czy też odcinania się od tego, co się wydarza. Więc można powiedzieć, że to, co byłoby tutaj istotne, jaką ważną i wartościową umiejętność warto byłoby rozwijać, to przede wszystkim umiejętność słuchania, współczucia, ale też umiejętność zadawania pytań. Na przykład, czego potrzebujesz w tej sytuacji? Czy potrzebujesz czegokolwiek ode mnie? Być może moglibyśmy wspólnie poszukać odpowiedniej osoby, która mogłaby ci pomóc, właśnie psychologa, psycholożkę, coacha, coachkę, terapeutę, terapeutkę, żeby właśnie, że tak powiem, ten kryzys ujawnić, ale też objąć go w taki sposób umiejętny, żeby nie pogłębiać tego kryzysu, ale żeby rzeczywiście stanąć do tego, że on może też być transformujący. Może przejście przez kryzys też dodać siły w życiu.
Tak, tylko w momencie, kiedy jesteśmy w tym kryzysie, nie bardzo w to wierzymy, że to piekło, przez które przechodzimy, a pandemia była dla wielu z nas takim czasem, może tak naprawdę w jakiejś przyszłości zaprocentować pozytywnym doświadczeniem, siłą.
Tak, czasami nie ma siły. Nie wiem, czy orientujesz się, Hania, i też czy Państwo się orientujecie, słuchając, jakie są statystyki samobójstw i były w Polsce, niestety, chociażby patrząc te 4-5 lat temu, są statystyki oczywiście policyjne i inne, ale wychodziło między innymi tak, że raz na półtorej godziny, w 2017, jedna osoba popełniała samobójstwo, w większości byli to mężczyźni. I nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę ten błąd statystyczny, to, o czym mówię teraz, to nie jest nic, co można by czym się pochwalić. To jest bardzo dramatyczna informacja. Dlatego drugim krokiem, przede wszystkim, o który warto byłoby zadbać, jeżeli następuje obniżony poziom nastroju przez dłuższy czas, jeżeli nie radzę sobie z emocjami, jeżeli przeraża mnie to, czego doświadczam, przede wszystkim drugim krokiem jest wnieść to w kontakt. Wnieść to w kontakt z odpowiednimi przyjaciółmi, z odpowiednimi osobami z rodziny, a jeżeli takich osób nie ma, to załóżmy, ani sami nie wiedzą, są bezradni, nie potrafią odpowiedzieć, sami się boją, to wtedy sięgamy po profesjonalny kontakt, tak? Po kontakt do psychologa, psycholożki, coacha, coachki, po to, żeby pomóc sobie. I chcę jeszcze podkreślić, że pomożenie sobie nie jest aż tak skomplikowane. Tak? Się niejednokrotnie boimy iść do osoby, która profesjonalnie zajmuje się pomocą i sama kiedyś obawiałam się pójść, w szczególności, że przez lata sama pomagałam innym. Równocześnie z mojej perspektywy na ten moment warto byłoby potraktować taką inwestycję jako coś, co po prostu wesprze w zrobieniu pierwszych trzech kroków i z mojego doświadczenia w sprawny sposób można wyjść z kryzysu, jeżeli zaangażujemy się w pracę własną z tym, co się pojawia.
Statystyki pokazują, że Polacy częściej niż przed paroma laty korzystają z profesjonalnej pomocy psychologów, terapeutów, psychiatrów. Natomiast ciągle jeszcze nie jest to średnia europejska. Ciągle mamy z tym problem i ciągle pokutuje jakiś bardzo szkodliwy mit, myśl i przekonanie, że brudy pierze się we własnym domu i nikt obcy nie będzie mi zaglądał w duszę.
Ciekawe, co mówisz. Motywujesz mnie teraz, Hania, też chcę ci powiedzieć, że bardzo dziękuję za tą inspirację i dodanie pewnej motywacji do tego, żeby nawet może więcej jeszcze mówić o korzyściach korzystania z coachingu.
Tak.
Przede wszystkim z mojej perspektywy, no jest nawet osobą, która korzystały z takich usług kilkakrotnie w życiu i też no, trudno, żebyśmy jako profesjonaliści, psychoterapeuci, coachowie, mentorzy no, nie korzystali z takich zasobów, ponieważ sami potrzebujemy przede wszystkim superwizować pracę naszych klientów, osób, które się do nas zgłaszają, ale też, by być dobrym zasobem, wartościowym zasobem, też potrzebujemy niejednokrotnie korzystać z takiego wsparcia. Więc jeżeli mówić o sobie, to co mnie przeważnie przekonywało do tego, żeby sięgnąć po wsparcie, to świadomość tego, że zmniejszy się moje cierpienie, zwiększy się moje poczucie szczęścia i spokoju, ale też, że wtedy będę mogła dawać innym więcej. I myślę, że jeżeli ktoś, kto słucha tej audycji, zastanawia się, czy zgłosić się na taką konsultację, żeby sprawdzić, nawet przetestować, jak zaeksperymentować, to zastanów się po prostu, czy chcesz, czy chciałabyś pomóc sobie, ale też czy chcesz, chciałabyś, czy chciałbyś być może dać więcej innym, bliskim osobom w Twojej rodzinie czy w Twoim otoczeniu. Bo jeżeli my będziemy sobie pomagać i rzeczywiście ja zadbam o siebie, o swoje szczęście, o swój spokój, o odbudowanie siebie, no to zdecydowanie będę też wpływać pozytywnie na moje najbliższe otoczenie. I ja myślę, że podsumowując z mojej strony, ta świadomość, że wsparcie daje, że tak powiem, poczucie spokoju, poczucie możliwości poszerzania w ogóle swoich szans w życiu na bliską relację, na szczęśliwe życie, na miłość, na lepsze pieniądze, na lepszą pracę, to jest główna motywacja. A druga, jeżeli ja będę w tym miejscu, jeżeli ja stanę do siebie, jeżeli ja o siebie zadbam, nawet jeżeli jest krytyczny punkt, krytyczny moment, to oznacza, że ja będę też niosła tą jakość do świata.
A powiedz, Marta, ponieważ ty pracujesz z osobami w kryzysie, jeśli już taka osoba do ciebie przychodzi, i jest bardzo przybita, ponieważ straciła bardzo dużo pieniędzy, być może musiała zamknąć swój własny interes, jest obłożona kredytami, a jeszcze w domu jej się nie układa i w relacji najbliższej. Czyli jak się wali, to już wszystko. Jak pomagasz w tej sytuacji takiej zupełnie zdruzgotanej osobie, która przyszła resztką sił, ostatkiem tchu po pomoc do ciebie?
Przede wszystkim najważniejsze jest pierwsze spotkanie, podczas którego przybliżamy w ogóle, co się wydarzyło, co się konkretnie stało, jaki jest stan emocjonalny tej osoby. Tutaj też ważną taką częścią takiej konsultacji u mnie jest sprawdzenie, czy przypadkiem osoba nie potrzebuje wsparcia psychoterapeutycznego, ponieważ chciałam też rozróżnić tutaj pracę psychoterapeuty a coacha. Czyli w sytuacji, gdyby okazywało się, że na przykład osoba doświadcza już bardzo zaawansowanych stanów depresyjnych albo gdzie zupełnie już nie jest w stanie wstać z łóżka, no to w tym momencie po prostu ja przekazuję kontakt do zaufanych psychoterapeutów, którzy pracują aktualnie online albo bezpośrednio w gabinecie. Czyli po takiej konsultacji osoba ma być zaopiekowana, ale zarazem oczywiście no wiadomo, że osoba, która przyszła do mnie, podejmuje sama decyzję, czy się tam zgłasza, czy nie. No ale załóżmy, że to jest jakiś odsetek dosłownie promilowy, ponieważ jakoś tak się dzieje, Haniu. Do mnie trafiają osoby, które jednak decydują się w 98% na współpracę ze mną. I jeżeli podejmują współpracę, to najważniejsze jest przede wszystkim nazwać, co jest trudnością, co jest problemem i definiujemy wspólnie, czym po kolei będziemy się zajmować. Przeważnie na początku bardzo istotne jest określić, w jaki sposób zredukuję swój stres w najbliższym czasie i w jaki sposób będę zmniejszać napięcie, które w tym momencie jest bardzo duże. To oczywiście składa się z jednej strony z tego, że z pewnych rzeczy być może warto zrezygnować w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca czy najbliższych miesięcy. Na przykład z relacji, które mi nie służą, które są toksyczne, które mnie zżerają. Być może potrzeba podjąć bardzo ważne decyzje związane z sprzedażą jakiejś nieruchomości albo z kredytem, żeby jeszcze ten najbliższy czas zabezpieczyć. I bardzo istotną częścią takiej współpracy jest też po prostu danie sobie czasu na konkretne ćwiczenia. Ja podprowadzam w mojej współpracy z osobami ćwiczenia i uważności, i ćwiczenia oddechowe, i medytacyjne, i inne ćwiczenia pisemne też, czy sama sesja w sobie zawiera też takie pewnego rodzaju doświadczenia, czy ćwiczenia, czy eksperymenty, które mają pomóc tej osobie osadzić się z jednej strony w swoich zasobach, żeby odzyskać tą siłę, ale z drugiej strony też pracujemy nad zmianą pewnych schematów myślenia, które mogą powodować, że ja się zapadam. Na przykład obwinianie siebie, na przykład pozostawanie w takiej pozycji luzera, luzerki, osoby, która straciła, która już jest do niczego, albo być może osoby, która w całej sytuacji po prostu uważa, że nie ma wyjścia. Więc ja pomagam odnaleźć to wyjście i bardzo ważna zasada, Współpraca taka trwa kilka miesięcy, minimum 3, 6, 9 do roku, ponieważ jeżeli jest duży kryzys i trzeba działać na kilku poziomach, no to trudno, żeby zmiana i to odbudowa nastąpiła w ciągu 2 tygodni.
No właśnie, klienci bardzo często oczekują tego złotego środka, oczekują cudu i oczekują szybkich skutków interwencji i wizyty u coacha, terapeuty, psychologa czy psychoterapeuty. A to tak nie jest. To jest proces. To nie może trwać krótko.
Tak, dokładnie. I ja myślę, że też ważne, że poruszasz ten wątek, Hania. To jest bardzo istotny wątek. Ale ja myślę, że ten wątek, to też jest nasza odpowiedzialność jako profesjonalistów. Z mojej perspektywy to jest wątek, który wnoszę na pierwszym spotkaniu. Jeżeli oczekiwanie byłoby takie, że w ciągu miesiąca wszystko się zmieni, no to trochę to jest tak, jakbyśmy poszli na siłownię z już takim większym brzuszkiem, z całym szacunkiem do różnych gabarytów, bo sama różnie miałam w życiu, ale weszli do siłowni i oczekiwali, że w ciągu 2 tygodni, jeżeli zainwestuję w trenera personalnego, w super odżywki, świetną dietę, albo w ciągu miesiąca, a nawet 2, będę miała 4-opak. Fizycznie to nie jest możliwe. Ja myślę, że tak jak ja widzę różne sytuacje, z którymi się spotykam, różne być może czasami oczekiwania, to przede wszystkim moją rolą jest jako coacha też urealnić, co jest możliwe, w jakim czasie, ile to będzie kosztowało. No i oczywiście decyzja należy zawsze do osoby, która przychodzi na tą pierwszą konsultację, czy podejmuje się takiej współpracy, tak? Czy jest gotowa zainwestować swój czas, energię, swoje pieniądze na to, żeby odzyskać siebie, odzyskać swoje szczęście, odzyskać też pieniądze, odzyskać zdrowie, równocześnie no, widząc jasno, słysząc, jakie są odpowiedzialności tego procesu, tak, bo odpowiedzialność jest 50% po mojej stronie, 50% po stronie osoby, która przychodzi i że to będzie jednak wymagało czasu.
Tak, i bardzo warto, bo to jest odbudowa siebie, odbudowa swoich sił, odbudowa radości życia. Bardzo wielu z nas właśnie taki proces jest w tej chwili niezbędny, takie wsparcie, więc taki apel może do Państwa, którzy nas słuchają, żebyście nie wahali się sięgać po pomoc, jeśli macie kłopoty emocjonalne, jesteście w jakimś psychicznym kryzysie, jesteście w trudnej sytuacji, z której od jakiegoś czasu nie ma wyjścia, między innymi ze względu na pandemię. Mówiłaś dużo o zasobach, które warto odbudować. Zasoby to po prostu nasze talenty, nasze umiejętności, nasze kompetencje, to, czego doświadczyliśmy, co przeżyliśmy i co umiemy w życiu zrobić, prawda? O czym często zapominamy, kiedy świat nam się wali na głowę.
Tak, dokładnie. I myślę, że warto też powiedzieć o jednej zasadzie kryzysu, niestety zasadzie, która może ściągać w dół. Zawęża się nasza percepcja. Kiedy doświadczam kilku zdarzeń, które są naprawdę trudne dla mnie, oczywiście to, co się dzieje, no, sposób naszego myślenia o nas samych wpływa na emocje, emocje wpływają na reakcje fizjologiczne, w związku z tym przebudowuje się też powolutku, żeby też to nazwać bardzo konkretnie, nasza biochemia mózgu. Jeżeli doświadczam iluś trudnych sytuacji, byliśmy wystawiani przez rok ponad na bardzo trudne sytuacje związane z tym, że mogła się pojawić jak najbardziej obawa o własne życie, o życie bliskich, być może osoby, które słuchają tej audycji, stracili kogoś bliskiego, być może ktoś stracił pracę. Wiele sytuacji, które po prostu cały czas powodują, że ten kortyzol, czyli można powiedzieć ten hormon stresu, podwyższa się jego poziom. I jeżeli jesteśmy bombardowani czymś takim i nie potrafimy się o siebie zaopiekować, nie potrafimy się, że tak powiem, przestawić na ten sposób raczej zarządzania emocjami, pozytywnego myślenia o tym, o czym można pozytywnie myśleć, czy czerpania z innych rodzajów wsparcia, to wtedy niestety nasz organizm będzie siadał. I w związku z tym to, co byłoby tutaj bardzo istotne, to przede wszystkim właśnie w tej sytuacji zadbać o siebie, sięgając właśnie po taką pomoc. I mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, w jakikolwiek sposób dało Państwu nadzieję, a może pewną refleksję, może pojawią się jakieś pytania, które warto byłoby odpowiedzieć. Serdecznie zapraszam też na moją stronę internetową, gdzie po prostu możecie Państwo znaleźć konkretne video, informacje o tym, jak sobie poradzić w kryzysie. Myślę, że też takich informacji jest sporo na różnych innych portalach, więc czerpcie, pytajcie i dbajcie proszę o siebie.
Dziękuję raz jeszcze.
Dzięki.
Marta Czepukoć, Senta Coaching, Life Coach, coach personalny, także coach biznesowy. Namawiam Państwa raz jeszcze na sięganie po wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Bardzo warto. Audycja, jak wszystkie rozmowy nocą, do odsłuchania na naszej stronie w zakładce audycji. A na koniec raz jeszcze Renata Przemyk, tym razem z Grzegorzem Turnałem. Jacek Puchalski, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia tymczasem.
Cały dzień snuję się, nie mam nawet siły sobie tego wyobrazić. O czym ty myślisz, gdy całkiem sama znikasz we mnie, ponoć zakochana?
Każdy z nich niby nic na mój mały znak zapłonie. Czy ty wiesz o tym, że nie masz siły mnie
palce stojąc w oknie? Mówisz mi, drogi mój, żaden z nich na pewno nigdy nawet mnie nie dotknie.
Każdy z nich niby nic na mój mały znak zapłonie. Czy ty wiesz o tym, że nie masz siły mnie
siły cię dojść.